Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski i dzisiaj razem ze mną nagrywa...
Rafał Brzyński.
Cześć Rafał. Chciałbym tak zacząć, może od dowcipu zaczniemy, na przykład, proszę. Czy się nagrywamy, wiesz o co chodzi, czy nikt nas może zażartować, czy nikt nas nie nagrywa, jak, bo teraz są teraz popularne takie...
Znaczy, nie siedzimy w restauracji,
tak,
to po pierwsze.
Nie siedzimy w restauracji, ale nagrywamy się i to specjalnie się nagrywamy, żeby... Sami siebie nagrywamy, żeby nikt już nie musiał nas podsłuchiwać, nagrywać potajemnie, to my sami siebie
to znaczy, bardzo, bardzo możliwe, że scenogramy z naszej rozmowy będą również w gazecie w scenariuszu.
Tak, zgadza się. No i też i nie będziemy czekali, aż nas jakaś redakcja gdzieś potajemnie opublikuje, tylko sami ten podcast puścimy w świat i będzie można nas... Będzie można nas posłuchać. Dobrze, Rafał, chciałbym cię tak na szybko przepytać dzisiaj o kilka spółek, które są no, gorące i wiemy, że nimi się inwestorzy interesują. Pierwszy temat to jest to, że związany między innymi z raportem, który napisaliśmy za stronę, czyli CD Projekt, o temat numer jeden, czyli no wiesz, to przesunięcie Wiedźmina i tak dalej, i od razu łączący się temat CI Games, czyli fajna, popularna spółka, która ostatnio ma, no nie ma zbyt dobrej pasy. Jakbyśmy mogli zacząć od tego, co się dzieje w CD Projekcie.
CD Projekt jest od już elektryzuje tych inwestorów od 2-3 lat, tak? No, ja się zawsze śmieję, że ja nie nazywam tej spółki CD Projekt, tylko Wiedźmin. Bo tak naprawdę jest to ich koronny produkt, tak? Barack Obama i tak dalej, tak? Gram tego...
Co z Barackiem Obamą? Aha, bo oni dali...
No, rząd przyjechał
i... Dostał Wiedźmina dwójkę tak do ręki. Proszę bardzo, panie prezydencie, tak?
Tu jest... Tak, i teraz jak był, to przypomniał właśnie ten case, że dostał i porównał tą grę do sytuacji Polski, tak?
A wiesz co, to tak jest. To jest jednym słowem bogactwo tej spółki, bo gra jest super popularna na całym świecie, z drugiej strony przekleństwo. Bo wyobraź sobie, co by się stało, jakby im jedna edycja tego Wiedźmina nie wyszła.
Ale co by się stało chyba z kapitalizacją spółki, bo ja zawsze we wstępie do tego raportu napisałem, że kapitalizacja CD Projektu, no to mniej więcej odpowiada kapitalizacji Ciechu, Neti czy Orbisu, czyli spółką, które, no tak na pierwszy rzut oka...
Dużo majątku takiego.
Dużo majątku, wszyscy te spółki znają, tak, dotykają, korzystają z usług. A tu proszę bardzo, kapitalizacja jednej i drugiej. No CD Projekt, czyli gra Wiedźmin, no i GOG, czyli platforma do sprzedaży online.
GOG jest z tego, co ja kojarzę, super, tak na skalę światową znam to konkurent dla Steamu, tak, który jest też, czyli cyfrowa dystrybucja gier.
Znaczy Steam to jest generalnie coś, co jest number one na świecie, niedoścignione, tak? I teraz ciężko zmierzyć, czy GOG jest drugi, czy trzeci, czy czwarty, tak?
Ale generalnie to jest w tych granicach, to jest czołówka światowa.
Że to jest pierwsza piątka, tak się określa, że na pewno jest to pierwsza piątka.
Zgadza się.
No ale tak zestawmy sobie liczby. CD Projekt kapitalizacja już chyba ponad 1,5 miliarda złotych, tak? Mniej więcej na takie wyceny powołują się domy maklerskie, które dają rekomendacje ostatnio ponad 16 zł, wcześniej 19 zł, czyli tego rzędu kapitalizacje. GOG rocznie w zeszłym roku było to niespełna 10 milionów złotych zysku netto, a Wiedźmin... Każdy może sobie mniej więcej poszacować, ile z samego jednej części Wiedźmina spółka zarobiła. No ale jak ja patrzyłem prognozy właśnie domu maklerskiego, to on szacuje, że zysk netto spółki, jeśli dobrze pamiętam, to jest coś około stu kilkudziesięciu milionów złotych w tym roku, kiedy jest premiera dużej gry. No bo Wiedźmin ma wyjść w 2015, w kolejnym, prawdopodobnie...
Tak? Wiedźmin jest przesunięty aż na przyszły rok?
Na luty. Luty 2015.
Jasne.
A w kolejnym roku wyjdzie druga gra, czyli ten Cyberpunk. Więc, który również nakładowo, inwestycyjnie ma być takiej samej skali, jak ten Wiedźmin 3. No więc okej, jeśli domy maklerskie prognozują zysk netto, no zazwyczaj jest to główny udział GOG plus zyski z dużej gry, no to nawet jak zyski z dużej gry plus GOG wyjdą 100 parę milionów złotych netto, no to razy tam kilkanaście jako zysk razy krotność, wychodzi im taka kapitalizacja, prawda? No tylko ten efekt czy uda się, czy nie uda, no to jest to ryzyko w tej branży, bo może się udać super, może się udać średnio, a może być totalna klapa. Co do Wiedźmina, no to na razie w ogóle nikt kompletnie nie dopuszcza możliwości, że to będzie jakaś klapa. Tu pod względem marketingowym, super, tu ładnie na razie wygląda te wszystkie zapowiedzi, tych działalność marketingowa. Bardzo dużym taką wartością dodaną dla wyceny akcji jest działalność marketingowa, czy osoba prezesa Kicińskiego, tak? Jego zdolności krasomówcze, wywiadach.
Nie, no to jest, wiesz, generalnie gra, gwarantuję ci, że 99% osób, które grają w Wiedźmina, czytają recenzje na jakichś międzynarodowych portalach, na jakieś IGN-ie i tak dalej, nie ma pojęcia, jak nazywa się prezes CD Projektu.
Nie, no oczywiście, ale to też mówimy o takich relacjach z funduszami na przykład, tak? Rozmowach. To też mocno wpływa na wycenę akcji. I to ja mógłbym ci teraz tutaj podać kilka spółek, które w drugą stronę, tak? Są przeszacowane w dół, bo mają słabe właśnie jakość tych kontaktów, czy to działów IR, czy to prezesów, członków zarządu z funduszami, albo niestety wyrobili sobie taką, a nie inną opinię.
No rozumiem.
I na to mniej więcej składa się tak naprawdę w dużej części wycena CD Projekt. A jeśli chodzi o CI Games, tak? No CI Games, tak jak już tam dwa miesiące temu pisaliśmy w newsroomie, no to w tym roku to są dwie gry, Enemy Front i Lord of the Fallen. Z tą drugą grą spółka, znaczy teoretycznie są dane większe nadzieje. No ale w Lords of the Fallen wychodzi pod koniec tego roku, a na początku czerwca, tam 10 chyba czy 13 czerwiec, premiera właśnie miała ta gra pierwsza.
Enemy Front, tak?
Tak.
A to już nie są tak... To ile... Bo to są, nie są już tak duże, rozpoznawalne tytuły jak Wiedźmin, to jaki, skoro powiedziałeś, że z takiego Wiedźmina, czy z tak zwanej dużej gry jest przychód, to jest hit, 150 milionów dolarów, czy złotych?
Znaczy to, nie mówmy, że to tylko z Wiedźmina, tak? Że to ma być. Mhm. Ja tak tych słów nie użyłem. Ja użyłem, że 150 milionów to dom maklerski prognozuje z netto w 2014, a w tym ma teoretycznie największy udział ma Wiedźmin, po prostu trzy, tak? Czyli ta duża gra, plus go, plus inne jakieś tam części.
Rozumiem. A no właśnie, a to w przypadku spółek, tak jak CI Games, no te gry, te Enemy Front i ten Lords of the Fallen są mniejsze gry. To nie są tak rozpoznawalne tytuły, więc powinny...
No nie, nie, bo CI Games jest ze Snajpera, tak?
Tak, dokładnie.
Jedynki i dwójki i po prostu próbowali też, znaczy próbowali, zrobili też inne gry, tylko że w przypadku CI Games tam oni mieli kilka wpadek. Czyli nic innego, jak wydali znacznie więcej ilość kasy w grę wrzucili, niż udało im się sprzedać i zarobić. I musieli robić duże odpisy z tego tytułu na wiele milionów. No i ten Enemy Front pokazywany wcześniej analitykom, rynkowi i tak dalej, po premierze dostał słabe bądź średnie oceny przez różnych tam speców, portale branżowe i tak dalej. No ja widziałem taki jeden zestaw ocen, że to było oceny między tam, nie wiem, 2,3, 3 z kawałkiem w skali od 1 do 10.
To bardzo słabo.
To jest słabo, ale też w depeszy PAP-u były wczorajszej depeszy, były inne oceny, że między 30 a 55, to tylko że od skali do 100.
To wciąż
czyli bardzo
to słabo.
Też jest taka trójka albo maksymalnie piątka, no może nie w skali od 0 do 100, nie w skali szkolnej. Także no, to nie są szokujące może oceny, tak? Tylko pytanie, jak oceny speców przełożą się na sprzedaż. No wydaje mi się, że ja o tym piszę na forum w wątku CI Games, że wydaje mi się, że oceny za granicą to może aż tak bardzo nie wpłyną, znaczy wpłyną w większym stopniu niż te oceny w Polsce, tak? Bo w Polsce poprzez promocję, poprzez odpowiednią cenę, kampanię marketingową, bo tutaj powstanie warszawskie, prawda, są kawałek scenariusza jest, więc że tu polski producent zrobił grę o II wojnie światowej, to w ten sposób też można jakoś podciągnąć sprzedaż. No ale za granicą...
No tak, kto się przejmie gdzieś za granicą powstanie warszawskie.
Ale teraz, dobra, to jest Enemy Front, tak? I teraz tam, jak dobrze pamiętam, około 600 tysięcy egzemplarzy musieli sprzedać, żeby wyjść na zero. zwrócić nakład inwestycyjny. Ale no, jeszcze nie znamy sprzedaży Enemy of the Front. Pytanie, co z tą drugą grą? Jeżeli ta druga gra pod koniec roku też w jakimś stopniu zawiedzie, no to powoli mogą się zacząć robić problemy z CI Games, bo jak dobrze pamiętam, tam są obligacje wyemitowane w zeszłym roku z zapadalnością do końca tego roku. One chyba są, jak dobrze pamiętam, około 5 milionów złotych. Dodatkowo tam był niedawno spółka brała też 5 milionów kredytów w banku takiej właśnie linii kredytowej. Więc tutaj jakieś zobowiązania są. No może nie wróżę tutaj jakiejś utraty płynności, tak, czy problemów, bo nawet spółka zainwestuje w grę 20 milionów, a dostanie, a uzyska z niej 10, wykaże 10 milionów straty netto, ale cashflowowo ma te 10 milionów potencjalnie, tak, z której może spłacić jakieś tam zobowiązania, ale później pojawia się problem, skąd, z czego sfinansować potencjalne kolejne inne gry, tak? Bo musisz wydać 10, 15, 20 milionów przy takich dużych jak na tą spółkę tytułach, ale zanim sprzedasz, to jest 2 lata na produkcję. No to trzeba wszystko finansować.
No to są problemy producentów gier. Albo ci się raz na jakiś czas udaje i produkujesz, wiesz, Tekkena.
To jest właśnie zagrożenie dla kursu akcji CI Games.
Ale to jest identyczne zagrożenie jak dla CD Projektu i dla wszystkich innych.
CD Projekt ma jeszcze GOGa, sprzedał tu jakiś biurowiec ostatnio za też kilka milionów. Oni też w umowach, taki niuans, tak? Nie sprzedają jeszcze gry, a już dostają zaliczki na poczet przyszłej sprzedaży od dystrybutorów. I oni te zaliczki, jeśli ja dobrze pamiętam, to nawet pół roku wcześniej już zaczynali dostawać. Także to jest siła dużego gracza i dużego tytułu, tak? Także to nie porównujmy akurat pod tym względem CI Games do CD Projektu. No i zresztą jak zobaczysz na różnicę w kapitalizacji tych spółkach, no to właśnie masz odpowiedź.
No tak, no CD Projekt jest gigantem, a CI Games no nie jest. Tak. No dobra.
Tak. Lecimy dalej.
Lecimy dalej. Temat numer 2. Jutro, no, że przypominam, to powiem słuchaczom, rozmawiamy we wtorek 24. Jutro rozpoczyna się IPO spółki Torpol. Co to za spółka?
Zapisy dla indywidualnych są 25, 27.
Czyli jutro i pojutrze.
Tak. Środa, czwartek, piątek, jeśli dobrze pamiętam. Torpol.
Będzie raport. Torpol jest... Jak będziecie tego słuchać, to najprawdopodobniej raport o IPO Torpolu jest u nas na stronie.
Torpol jest spółką z grupy Polimex Mostostal. Jak wiadomo, restrukturyzacja, problemy w Polimexie, więc Polimex szuka po prostu wszędzie, gdzie może, gotówki, żeby spłacać swoje zadłużenie. No i jedną ze spółek zależnych Polimexu był właśnie Torpol. Jest. Do tej pory. I Polimex ma tam 100% akcji. No a Torpol zajmuje się pracami na sieciach kolejowych, czyli buduje, modernizuje sieci kolejowe i tramwajowe. I oni przede wszystkim dużo prac kolejowych w Polsce robili, ale weszli od 2010 roku do Norwegii. A co ciekawe, w Norwegii te kontrakty, tam są kontrakty znacznie wyżej marżowe. Poza tym tam w Norwegii infrastruktura generalnie, czy kolejowa, czy tramwajowa jest troszeczkę zaniedbana i tam ten program narodowy, ile tam pieniędzy zostanie wrzucone w tą infrastrukturę, no stać chyba Norwegię na to. Chyba, to tak oczywiście w cudzysłowie. No to tam potencjał jest duży do pozyskiwania znacznie wyżej rentownych kontraktów niż w Polsce. I to jest jeden z dwóch celów emisji Torpolu, bo Torpol również będzie emitował nowe akcje, żeby pozyskać nowe środki na inwestycje. No a w Polsce również bardzo duży wzrost nakładów na infrastrukturę kolejową.
A pamiętasz jakoś wskaźnikowo tę spółkę?
No właśnie wskaźnikowo, opierając się na 2013 roku, no to CZ tam szału nie robił, tam 22-23. Ale opierając się na prognozach spółki dotyczących wyników na 2014 rok, to wychodzi 6,5 CZ.
O, to już jest...
A wzrost przychodów dwukrotny blisko. No. A w kolejnych latach ma być jeszcze.
Tak, przypomnijmy, że rekomendacje wydawać nie możemy, ale jest to na pewno przyczyny do tego, że warto ten nasz raport przeczytać. Tak jest. Że w ogóle nasze raporty warto czytać. To od tego może, to od tego zacznijmy. Jak nie, no zdajemy sobie sprawę, ile czasu mają inwestorzy indywidualni i że mają go mało czasu, a czasami taką pigułę o spółce, na przykład ten CD Projekt, wspomniany czy teraz Torpol, czy tam inne raporty w poczekalni, warto mieć. O, Alior jeszcze widzę, z takich nowości, co się ukazał, to jeszcze Alior jest, w którym widziałem, rozstrzelałeś Aliora za relacje inwestorskie.
No to miałem główną uwagę za brak prezentacji inwestorskiej w wersji polskiej. No, dla mnie jest to po prostu masakra, bo no skoro spółka, no bank, tak? Też chyba mogę użyć wyrazu chyba w cudzysłowie, stać na to, żeby poświęcić 2-3-4 godziny pracy jednej osoby, żeby taki raport, żeby taką prezentację inwestorską przetłumaczyć na język polski.
No, jeden dzień w kwartale, no nie róbmy scen, tak?
A umówmy się, że ta prezentacja banku Aliora jest w zasób słów uboga, bo tam jest bardzo dużo wykresów danych liczbowych.
Tak, i różnego rodzaju wskaźniki, jakieś takie typowe dla branży bankowej. Jak ktoś tego nie wie, jeszcze na, co gorsze jest po angielsku, to jest w ogóle, siedzi się jak na tureckim kazaniu, czytając taką prezentację po
Dokładnie.
Angielsku. Także to jest problem.
A przypomnę, że ja akurat wysłałem ze swojego konta e-mail, tak, z prośbą maila do działu relacji inwestorskich Aliora, z prośbą o przesłanie wersji polskiej, bo nie mogłem znaleźć na stronie. W odpowiedzi właśnie dostałem, że nie publikują wersji polskiej od razu w angielskiej ze względu na inwestorów zagranicznych.
To jest powiem, straszny test. Ja wysłałem identycznego maila, ale już z domeny sei.org.pl, to dostałem informację, że jest po angielsku, ale że od przyszłego kwartału planują wersję po polsku. Jak zapytałem, z czego ten stan rzeczy wynika, to nie otrzymałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego. A już trochę czasu minęło, no trochę tak pod znakiem zapytania stawiamy. A wiesz co, to podzielę się już taką uwagą. Ja byłem na konferencji SEGU, która dotyczyła relacji inwestorskich. No ja tam grzmiałem, że prezentacja jest to najważniejsze, jedno z najważniejszych narzędzi relacji inwestorskich, inwestorów indywidualnych, bo nie mają czasu czytać wszystkiego, a 20-slajdową prezentację to jeszcze mają czas przejrzeć. Po czym wszedł pan Piotr Sieradzan, który reprezentował punkt widzenia inwestorów instytucjonalnych i powiedział, że tak naprawdę inwestorzy instytucjonalni w pierwszej kolejności bardzo często też sięgają po prezentację inwestorską, żeby widzieć, bo oni mniej więcej znają, czym się spółka zajmuje, ale jak też przeklikując ją, tak wiesz, page down, robią sobie taki update, aha, dobra, to minął kwartał, spółka jest w takim momencie. No i nagle tej prezentacji nie ma po polsku, no to jest jakaś dziwna
sprawa. A przypomnijmy, że w IPO Aliora, tak, bardzo dużego.
Tak, popularne, duże IPO.
Kilkanaście tysięcy inwestorów indywidualnych, więc no już z czystej grzeczności wypadałoby się zobowiązać, żeby te prezentacje jednak po polsku
były.
Umieszczać, tak? Dobra.
Dobrze. Ten Torpol, raport będzie na stronie, to już być może jak będzie już po IPO, to się odniesiemy do tego, jakim to IPO poszło. Zachęcamy Państwa do czytania. Skoro jesteśmy w temacie kolejowym, to jest taki temat, że PKP Cargo, dotyczący spółki PKP Cargo, no i tam jeden z głównych właścicieli, czyli PKP SA, spółka matka, sprzedała część akcji.
Tak, oni mieli PKP SA, mieli taki lock-up.
Tak, dokładnie.
Po debiucie Cargo na giełdzie. No i ten lock-up tam niedawno się skończył, wygasł i postanowili ponownie ukrócić się w akcjonariacie. No mnie zaskoczyła jedna rzecz. Cena, po jakiej to ta transakcja została przeprowadzona. Wyceny PKP Cargo przez domy maklerskie to były takie 88, 90, 95, jak dobrze pamiętam. Więc umówmy się, że znacznie wyżej niż cena w sprzedaży, która wyniosła 76,50. No to jest dobre kilkanaście procent niżej. Popyt okazał się trzykrotnie wyższy niż podaż w tym bookbuildingu.
No, poniżej wyceny jest kurs na giełdzie teraz 79 tam z hakiem, tak?
To po pierwsze, no PKP Cargo jako silny, wręcz, żeby nie używać słowa monopolista, w Polsce, coraz zwiększający pozycję w regionie, z ujemnym długiem netto, zapowiadający kolejne przejęcia i wzrost swojej siły w naszej części Europy. Perspektywiczna spółka, taka, bez której usług raczej żadna gospodarka nie będzie mogła funkcjonować, więc tutaj włożenie kruszy, węgla i tak dalej, cementu, to tylko i wyłącznie praktycznie koleją.
Dokładnie, tego się samochodami, tirami nie przewiezie, nie ma szans.
Nie w takich ilościach. No i tutaj ujawnił się Morgan Stanley Investment Management powyżej 5%, więc prawdopodobnie to oni też w cudzysłowie wzięli trochę tych akcji od PKP S.A. No a takie spółki jak PKP Cargo z tej takiej branży są bardzo lubiane przez takie międzynarodowe, światowe fundusze konserwatywne.
Rozumiem, że chciałbyś zwrócić uwagę, że jednak ta trochę za niska cena jest tutaj zastanawiająca.
A co ciekawe, PKP, na co poszły pieniądze, które zostały uzyskane przez PKP S.A. z tej sprzedaży?
Nie wiem, na co?
Ja to czytałem, że znaczna większość poszła na fundusz pracowniczy.
Tak?
Tak. Także no, sprzedajemy, czyli dalej case związków zawodowych mocnych i tak dalej, bo tam oni muszą bardzo dużo PKP S.A. spłacać zadłużenie, no i również zapewnić dobrobyt swoim pracownikom.
No ale wiesz co, PKP S.A. to jest chyba taka spółka, że tam wszystkie związki zawodowe mają, wiesz, nie wiem jak związków zawodowych jest, swoje reprezentacje. To jest po prostu tak liczne, że chodzi o zatrudnienie spółka ze starych czasów, że nie wyobrażam, wiesz, że tam nacisk związków zawodowych jest, podejrzewam, jednym z głównych problemów, z którymi musi zmagać się zarząd spółki. No ale dobra, to nie jest na szczęście nasz problem, tak?
No, tych związków zawodowych, bo jak przeczytałem ostatnio, że w JSW w ostatnich kilku tygodniach zarejestrowało się kilka albo kilkanaście nowych związków, to ja się pytam po co i po to, ale pewnie jakbym dobrze znał, jakie są korzyści z tego, jakbym dobrze znał prawo w tym zakresie, to pewnie sam bym założył związek, tak? Chyba muszę, nie wiem, z kolegami z WSI porozmawiać, może związek zawodowy jakiś założymy, jak można.
Dobrze. Proponuję przejść, mimo wszystko, tych związków, opuścić temat związków zawodowych i przejść do kolejnego tematu. Jakby temat dywidendy w PZU za 2013, wypłacany w 2014, no to już jakby jest za nami, już wiadomo, że łącznie tej dywidendy będzie 54 zł. Teraz jest, pojawia już, jak ktoś inwestuje dywidendowo, to może zacząć sobie już powoli zadawać pytanie, jaka ta dywidenda będzie za 2014 rok, która będzie wypłacana w 2015.
Ale to jest temat, który jest pochodną energii, bo tak naprawdę... Tak, no bo w momencie, kiedy została pokazana szansa, że w Enerdze w przyszłym roku może być wyższa dywidenda, co już niejednokrotnie podkreślaliśmy, no to nagle wszystkie wyceny zostały zupdate'owane domów maklerskich w górę. I ostatnio to już my pisaliśmy, że 21,90, tak? Była ostatnia...
Już jest chyba 23 jakieś.
A 23, wczoraj czy przedwczoraj wyszła. Także to już licytacja dalej. O tym też chyba na forum któregoś dnia w ostatnich kilkudziesięciu godzinach napisałem, że coś takiego się pojawiło. No i dlatego od razu skojarzyłem...
Trzeba czytać tam forum sjork.pl, bo tam Rafał czasami wrzuca coś...
Wątki poszczególnych spółek, tak?
Tak. Wątki spółek, cenne rzeczy, których może trzeba warto śledzić.
Więc tutaj w PZU. No niestety nie mogłem użyć konkretnych liczb, bo to, jakie mamy informacje na temat dywidendy w PZU 2014 roku, to jak na razie tylko procent zysku netto jednostkowego PZU, czyli między 75 a 100%. W ostatnich dwóch latach, no to w 2012 to było 99 jednostkowego zysku netto wypłacone na dywidendę, w 2013 było 91,3% zysku. Więc jeśli dalej będzie tak około 90-100, no to będzie dobrze. To jest max tak naprawdę, co może przecież PZU wypłacać.
Tam są cały czas targi z KNF-em, ile oni tych,
zgadza się,
tej dywidendy mogą i w ogóle czy generalnie spółka, która ma charakter ubezpieczeniowy, może, bo ona musi mieć jakieś tam minimalne wskaźniki bezpieczeństwa utrzymane. Tak. I tam cały czas walczą, żeby te wskaźniki mimo wypłaty, wysokiej wypłaty dywidendy cały czas były, no, gotówki z bieżącej, tak, z działalności operacyjnej żeby je starczała, to żeby te wszystkie wskaźniki pokryć. Ale do tej pory, z tego co widziałem w kolejnych komunikatach spółki, to oni sobie bardzo ładnie radzą. No między innymi dlatego te dywidendy są te wypłacane, powiedziałbym, no tak, na dwa tempa, no tak, żeby te wszystkie wskaźniki na bieżąco były utrzymywane.
A więc teraz pytanie, jak mamy mniej więcej, jaki procent zostanie wypłacony tej dywidendy, to teraz pytanie, jaki będzie zysk, tak?
Aha.
Do podziału. No, dlatego też umieściłem taką tabelkę w Newsroomie w tym tekście, wyniki, jakie były między 2010 a 2013. No, w 2013 to spółka matka dostała znacznie większą dywidendę niż zazwyczaj od PZU Życie, a ubezpieczenia na życie są najbardziej rentownym produktem w PZU. I stąd zysk jednostkowy netto w 2013 PZU wyniósł 5,1 miliarda, a w 2012 czy 2011 to było połowę mniej, bo 2,5 miliarda. No i teraz możemy sobie teraz tylko gdybać, bo ja próbowałem gdzieś znaleźć, jaki jest konsensus rynkowy dla wyników PZU 2014, ale tego nie mogłem. Do PZU w piątek się nie dodzwoniłem, żeby podpowiedzieli mi, gdzie to mogę znaleźć, tak? Więc możemy sobie gdybać, jaki ten zysk może być. Tu w działalności takiej operacyjnej PZU no, za wiele się nie zmienia. Te nowe spółki, które oni kupili na wschodzie, we wschodnich krajach, no to umówmy się, że jakiegoś dużego udziału w zysku nie będą miały. Więc zakładając, że ten zysk w 2014 będzie na podobnym poziomie co w 2012 i 2011, czyli około 2,5 miliarda, no to dywidenda ma szansę być na 20 kilka złotych.
Mhm.
Czyli około 5-6% stopy dywidendy. Przy takich założeniach, takich naszych gdybaniach, tak?
Mhm. A jest szansa, że było podobnie jak w tym roku?
No to musiałby być znacznie wyższy jednostkowy ten zysk netto, tak? Aha. A w tym roku on został napompowany, w 2013 został napompowany przez ten PZU Życie, przez dywidendę z PZU Życie.
Ja cię rozumiem, ale były jeszcze, aha, to w sumie na niekorzyść działa, jeszcze inwestycje w Link 4 i tak dalej.
To
w sumie...
Ale to mówię, że to nie będzie aż miało aż taki wielkiego mhm. udziału, żeby nagle z 2,5 miliarda zrobić 4 miliardy.
Mhm, tak? No dobra, trzeba obserwować. No generalnie tam też jak w tej tabelce ładnie pokazałeś, co by nie było, jakby to nie liczyć, to PZU już ze swojej bytności na giełdzie wypłaciło 120 parę złotych w dywidendzie. Tak, a przypominam, no, że można było to kupować, no ile to była cena debiutu PZU? 300 coś?
Jest, nie pamiętam. O, nie pamiętam, ale chyba tak.
No to już jest 1/3 już się zwróciła w tym, tak? Ponad 1/3 już się zwróciła.
Tak, to według tych moich wyliczeń to po uwzględnieniu podatku dywidendy z ostatnich 4 lat 107,2 grosze.
Tak, pięknie, z jednej jak. Słuchaj, jest bardzo medialny temat, którym oczywiście musimy się zająć, no bo to będzie super, wiesz, skoczy nam oglądalność, wszyscy politycy będą nas słuchali. Czyli...
Fajnie.
Słucham?
Dobrze, fajnie.
Tak, fajnie, może czegoś dowiedzą się o sprawach giełdowych, może któryś polityk dowie się, że rynek kapitałowy w Polsce istnieje. Otóż, jak wiadomo, tak jest, media o niczym innym nie mówią, jest tak zwana afera taśmowa. Wszyscy się nagrywają teraz, okazuje się, że wie, że na szczytach władzy wszyscy klną jak szewce. Nie, zastanawiam się też, kto naiwny liczył na to, że jest inaczej, tak, że tam się rozmawia piękną polszczyzną, jak wiesz, jak poeta z poetą. No raczej tak nie jest, no ale to jest nieistotne. Chodzi o to, że przez sekundkę była taka, powiedziałbym, spiskowa teoria dziejów, że skoro no, we wproście ludzie wiedzieli o tym, że będą taki materiał mieli, wiadomo, tak, każdy chce teraz czytać wprost, że skoczy im czytelność i tak dalej, że spółka, która jest właścicielem Prostu, czyli Point Group, że na pewno ktoś kupował te akcje tego wprost, tego Point Groupu przed, no że i to w ogóle jest temat, którym się KNF powinien zająć.
Insider trading?
Tak, no insider trading, wiesz, no. Hipertemat, no to na pewno pan prezes Lisiecki kupował akcje Point Groupu, no i to jest w ogóle, wiesz, temat dla KNF-u, prokuratury i komisję sejmową trzeba powołać w tej sprawie, tak?
Znaczy, tak, obroty na Point Groupie no nie należą do jakichś olbrzymich, bo w styczniu one były jakieś tam spore, no, zdarzały się dzienne obroty w stylu milion, niecałe miliony tam ze 3 razy było. W ostatnim czasie, no to od czerwca faktycznie no, ten kurs wzrósł z 31 do 40 groszy, to jest 30% niecałe, tak? No, ale to już chyba było zgodnie razem z ujawnieniem tej afery taśmowej, więc tutaj to pewnie już sam rynek pociągnął do góry ten kurs. Ale no, ja to tak skomentuję, że w listopadzie mieliśmy konferencję Profesjonalny Inwestor, tak? Stowarzyszenia we Władysławowie, i tam właśnie prezes i największy akcjonariusz Point Groupu miał swoje 60 minut, tak? Jak nie więcej.
No tak.
Też również rozchwytywany poza częścią wykładową. No to od listopada do grudnia, no do grudnia, tak? Czyli praktycznie w miesiąc, no to kurs urósł o 100%.
No to ja ci powiem, dlaczego teraz kurs urósł, teraz przed chwilą.
No to później spadł, ale z 40 do 30 groszy i teraz dopiero znowu.
Już ci mówię, no bo przecież prezes Lisiecki miał również wystąpienie na konferencji Wall Street na początku, no na początku miesiąca, i to jest przyczyną.
Czyli już nie wprost.
Tak, czy to jest przyczyną, dlaczego, wiesz, to rośnie. Tak? Nie, oczywiście, no jak ktoś tam się troszkę na giełdzie nie zna, no to może tam coś doszukiwać i tak dalej, no ale to, no umówmy się, tak, tam no raczej nie ma to specjalnie znaczenia, tak?
To nie, to za mała płynność jest na tych akcjach, żeby tutaj robić deal na miliony złotych. No to ktoś, no umówmy, no. To pewnie więcej prezes Point Group miesięcznej pensji netto bierze, niż mógłby potencjalnie zarobić na tych akcjach w okresie tam miesiąca czy dwóch. No.
Nie, dokładnie.
Mogłem mniej więcej coś takiego to porównać.
O wiele wyższe, nie wiem, wzrosty w styczniu i lutym były, styczeń, luty, marzec były, niż teraz, w czym czerwcu, tak? A my możemy, no, się, możemy się naśmiewać, że to dzięki temu, że prezes dobrze relacje prowadził, prezes Lisiecki dobrze relacje prowadził z inwestorami na konferencji Wall Street, i to na pewno to jest efektem tych wzrostu Point Groupu, a nie wyższa sprzedaż miesięcznika wprost, tygodnika wprost. Zakładam, że też tak jak mogła wzrosnąć im sprzedaż, tak też mogło wzrosnąć ryzyko tego, że im się służby dobiorą.
Dokładnie.
Do komputerów, tak? Do komputerów, i tam będą mieli problemy z wydawaniem dalej gazety. I takie ryzyko na pewno teraz w przypadku wprostu istnieje. Dobrze. Pośmialiśmy się troszeczkę tak ze specjalistów giełdowych przy okazji tak, afery taśmowej. Szkoda, że nie nagrywamy podcastu takiego, wiesz, technologicznego, komputerowego, to byśmy się pośmiali z tego, że nie mieli specjalistów, żeby śrubki od Maca odkręcić, żeby tam dane przekryć. No ale dobra, to jest temat na inną rozmowę. Okej, mamy tutaj, Rafał, jeszcze w rozpisce na dzisiaj całą masę tematów, ale czas nas goni, to proponuję, żebyśmy tym tutaj optymistycznym akcentem zakończyli i odesłali, nie wiem, tam opublikujemy się na kolejny odcinek tam w przeciągu jakichś, powiedzmy sobie, 2 tygodni. To postaramy się wszystkie zaległe tematy, które tutaj mamy, omówić. Przypominam także, wszystko to, co tutaj mówimy, to odsyłamy Państwa albo do naszego newsroomu, to u nas na stronie, tak? Tam, że aktualność czy newsroom trzeba kliknąć, ewentualnie do raportów Ciekawa Spółka lub też raportów IPO, jeżeli tak w przypadku tego Torpolu, o którym wspominaliśmy. Tak? Z ostatnich tematów właśnie tam jest CD Projekt, jest Kruk, jest Alior, o którym się dzisiaj troszkę poznęcaliśmy, no i wiem, że kolejne raporty tam masz w zanadrzu, także no u nas tak samo mięso. Jeżeli ktoś nie ma czasu na śledzenie na bieżąco sytuacji, tam jakby, no powiedział tak po inwestorsku, mielenie wszystkich spółek, to my te ciekawe spółki, te największe kwiatki staramy się wyciągnąć. Także tam u nas można, że tak powiem, nie czytać wszystkiego, a przeczytać to, co u nas i będzie się miało, to jakby tą, wiesz, odsączone to, co najciekawsze. Dobra, to co, Rafał, czy coś jeszcze mamy, czy chcielibyśmy się już tutaj życzyć słuchaczom wakacyjnej hossy?
Tak, życzymy wakacyjnej hossy i zapraszamy do słuchania nas w kolejnych odcinkach.
Tak, zasubskrybujcie nas w iTunes, to najprostsza droga, żeby tutaj można posłuchać. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Z tej strony żegna was Michał Masłowski.
A z drugiej Żyński Rafał. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy i serdecznie, i do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.